Dzień dobry. Słuchacie Państwo specjalnego podcastu Polityki Insight – Stan epidemii. Każdego popołudnia przekazujemy najważniejsze informacje o koronawirusie. Śledzimy wydarzenia polityczne, gospodarcze i społeczne oraz opisujemy wpływ epidemii na naszą codzienność. Nazywam się Paweł Wiejski i zapraszam na dzisiejszy odcinek. Jest czwartek, 9 lipca. W Polsce zarejestrowano niemal 37 tysięcy osób z potwierdzonym pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa. Zmarło 1551 osób. Na świecie jest ponad 12 milionów zachorowań i 550 tysięcy zgonów. Liczby zmieniają się szybko, a aktualne informacje dotyczące Polski znajdziecie Państwo na stronie gov.pl/koronawirus. Amerykański Narodowy Instytut Alergii i Chorób Zakaźnych zapowiedział, że przygotuje nowe zalecenia epidemiologiczne dla szkół. Wcześniejsze Donald Trump określił jako zbyt uciążliwe i zbyt drogie. Chodziło m.in. o jedzenie posiłków w klasach, a nie na stołówkach, czy ulepszenie systemów wentylacyjnych. Jednocześnie Trump grozi wstrzymaniem funduszy dla szkół, które po wakacjach będą prowadziły zajęcia online. Nie do końca wiadomo, o jakie fundusze chodzi, ponieważ szkoły w 90% są finansowane z lokalnych podatków, od nieruchomości i od sprzedaży. Burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio ogłosił już, że we wrześniu uczniowie będą chodzić do szkół tylko przez 1-3 dni w tygodniu, żeby umożliwić dystansowanie społeczne. Trump próbuje też zmusić uniwersytety do ponownego otwarcia. Amerykańskie władze zapowiedziały, że cofną wizy studentów, którzy uczestniczą tylko w zajęciach online. W praktyce oznacza to, że zagraniczni studenci będą mogli być deportowani. Uniwersytet Harvarda i MIT już pozwały administrację, bo uważają, że są to pomysły okrutne i nielegalne. Tymczasem w USA jest już ponad 3 miliony zachorowań, a nowych zakażeń przybywa w rekordowym tempie. Prezydent Trump powiedział wczoraj, że Stany Zjednoczone dobrze radzą sobie z epidemią. Z powodu epidemicznych restrykcji część firm zaczęła intensywniej korzystać z internetu. W pracy i działalności na odległość pomagają rozwiązania chmurowe. Wzrost znaczenia chmury obliczeniowej w polskiej gospodarce jest głównym tematem technologicznej audycji Przyszłość jest dziś. O tym, co jest rozwiązaniem chmurowym, a co nim nie jest, mówi Adam Malczak z Google Polska.
Przede wszystkim chmura czy chmura obliczeniowa, rzeczywiście trudno to sobie wyobrazić, bo jak sama nazwa wskazuje, jest to coś nienamacalnego i to trochę o to w tym chodzi. Jest to zarówno poczta w firmie, jeśli korzysta z usług dostarczanych nam przez zewnętrznego dostawcę, czyli ta poczta jest obsługiwana przez jakąś zewnętrzną infrastrukturę, system serwerów, a nie my u nas w firmie mamy serwer, na którym wszystkie nasze maile siedzą. To w takim przypadku też jest chmura. Chmurą są na przykład to, kiedy my codziennie korzystamy na przykład z aplikacji, nie wiem, nawigacyjnych. Gdzieś na świecie, nie w naszym telefonie, gdzieś na świecie są komputery czy sieć komputerów, które przetwarza nasze zapytanie, kiedy szukamy drogi do na przykład z Warszawy nad morze, to gdzieś komputer musi policzyć, jaka jest ta najszybsza droga i jak najlepiej tam dotrzeć i następnie nam to pokazać. Sporo z tego dzieje się właśnie w chmurze, czyli gdzieś jest sieć bardzo szybkich serwerów, bardzo, bardzo pojemnych, jeśli chodzi o możliwość operacji, które są w stanie przeprowadzić, żeby ten wynik czy to zapytanie obsłużyć i nam podać odpowiedź, której szukamy. No i wreszcie z chmury korzystają gigantyczne firmy, ale nawet nie tylko, nawet małe, ale które mają duże zbiory danych albo obsługują dużo systemów czy aplikacji. Z chmury korzystają zarówno linie lotnicze, jak i sklepy internetowe, te, które już postawiły na tą nowoczesną formę. W takim przypadku firma nie stawia u siebie w szafie serwera, na którym stawia swoje systemy. Ten serwer może się zawiesić, ten serwer może nie obsłużyć zwiększonego ruchu, zwiększonego zainteresowania usługami danej firmy i może po prostu paść, jak to się mówi kolokwialnie. Więc firmy odchodzą od stawiania takich systemów u siebie na swoich własnych serwerach i wykorzystują do tego właśnie chmurę, czyli tak naprawdę kupują czy wynajmują moc obliczeniową, żeby te systemy, które obsługują, na przykład właśnie zamówienia w sklepie internetowym, czy klientów, którzy chcą kupić bilety lotnicze, ten system wtedy obsługuje właśnie to zamiast tej szafy z 1000 podłączonych kabli i migających światełek w firmie.
Na początku lipca Grecja otworzyła swoje granice dla turystów. Od tego czasu ponad 100 przyjezdnych miało pozytywny wynik badań na koronawirusa i rozpoczęło kwarantannę. Przypadki COVID-19 odnotowano na wyspach Kreta, Korfu, Tasos, Naxos i Karpatos. Nowe dane pokazują trudny wybór między odbudową kluczowej dla Grecji gospodarki turystycznej oraz powstrzymaniem pandemii. Według ostatnich badań opinii większość Polaków nadal obawia się koronawirusa. 2/3 respondentów CBOS obawia się zakażenia. Odsetek ten nie zmienia się od marca. Głównym czynnikiem różnicującym postawy jest oczywiście wiek. Wśród najmłodszych Polaków do 24 roku życia zakażenia boi się mniej niż 1/3, zaś wśród najstarszych po 65 roku życia nieco ponad 3/4. Koronawirusa częściej obawiają się kobiety niż mężczyźni, odpowiednio 71 i 56%. Ponadto więcej osób obawiających się zakażenia jest wśród mieszkańców wsi i małych miejscowości, 65%, niż największych aglomeracji, gdzie odsetek wynosi 57%. Polacy spodziewają się również drugiej fali zachorowań na jesieni. Według badania ARC Rynek i Opinia obawy z tym związane ma 3/4 respondentów. Ma to przełożenie na konsumpcję i podejście do finansów osobistych. Spodziewając się powrotu obostrzeń, 56% Polaków nie planuje podróży zagranicznych, 42% gromadzi oszczędności, 36% nie kupuje biletów na wydarzenia kulturalne, a 29% szuka alternatywnych źródeł zarobku w ramach pracy zdalnej. W niedzielę odbędzie się druga tura wyborów prezydenckich. Antyepidemiczne restrykcje w wielu krajach utrudniają proces głosowania za granicą. Jednocześnie w pierwszej turze wyborów zanotowano rekordową liczbę głosów wśród Polonii. Do spisu wyborców dopisało się 387 tysięcy obywateli. W przeważającej liczbie przypadków wybory, czy to korespondencyjne, czy osobiste, w konsulatach udało się sprawnie zorganizować. Jednak w niektórych miejscach pojawiły się problemy. Czy czeka nas fala protestów wyborczych i czy mogą one wpłynąć na wynik wyborów? Pytam Aleksandrę Redzisz z działu prawnego Polityki Insight. Olu, powiedz mi, kto może złożyć protest wyborczy?
Mamy trzy kategorie takich podmiotów. Są to wyborcy, których nazwisko znajduje się w spisie. Przy czym nie ma tutaj znaczenia, czy taki wyborca oddał głos, ani w jaki sposób go oddał, czy głosował korespondencyjnie, czy w lokalu. Protest mogą złożyć także pełnomocnicy komitetów wyborczych oraz przewodniczący właściwych komisji wyborczych. Te podmioty będą miały 3 dni od dnia podania wyniku wyborów do publicznej wiadomości przez Państwową Komisję Wyborczą na złożenie protestu. Będą mogły to zrobić osobiście albo wysłać pocztą lub kurierem, przy czym lepiej to zrobić przez Pocztę Polską, bo tutaj liczy się data nadania protestu, a nie data wpływu. A w przypadku osób przebywających za granicą, takie osoby będą mogły złożyć protest u konsula.
Myślisz, że z powodu epidemii tych protestów może być więcej?
Sądzę, że tak, bo na przykład za granicą wybory odbywały się głównie w formie korespondencyjnej. Pojawiały się informacje, że część wyborców nie otrzymała swoich pakietów, część otrzymała niekompletne pakiety, na przykład brakowało pieczęci albo całej karty do głosowania. A nawet jeżeli do części wyborców dotarły ich pakiety, to stało się to na tyle późno, że nie zdążyli ich w właściwym terminie zwrócić. Więc tych protestów może być więcej. Wydaje mi się, że liczba protestów będzie też zależała od różnicy głosów pomiędzy kandydatami. Jeśli ta różnica będzie niewielka, to zwolennicy kandydata, który przegrał, będą bardziej zmobilizowani do składania protestów.
A ile zazwyczaj jest protestów wyborczych?
Zazwyczaj nie jest ich dużo. Jest ich od kilkudziesięciu do kilkuset. Rekord mieliśmy w przypadku wyborów prezydenckich w 1995 roku, kiedy do Sądu Najwyższego wpłynęło około 600 tysięcy protestów wyborczych. To była sytuacja, kiedy Aleksander Kwaśniewski wprowadził w błąd co do swojego wykształcenia. Wtedy Sąd Najwyższy uznał, że to nie miało wpływu na wynik, ponieważ różnica pomiędzy kandydatami była zbyt duża. Zdaje się, że było to 650 tysięcy głosów. Ciężko powiedzieć, czy teraz będziemy mieli aż 600 tysięcy protestów, ale ze względu na emocje wokół tych wyborów może być ich więcej niż kilkadziesiąt czy kilkaset.
I kiedy te protesty mają jakiś wpływ na wynik? Co musi się stać, żeby protest został uznany i co się dzieje, jeżeli taki protest zostanie uznany?
Najpierw protesty będą sprawdzane pod kątem formalnym, na przykład czy są podpisane albo czy zostały wniesione przez uprawniony podmiot. Następnie Sąd Najwyższy zajmie się rozpatrzeniem tych protestów i może tutaj podjąć 3 rodzaje decyzji. O bezzasadności protestu, o zasadności protestu, ale braku jego wpływu na wynik wyboru, albo o zasadności protestu i jego wpływie na wynik. Te protesty, które są zasadne i mają wpływ na wynik oraz sprawozdanie PKW po wyborach będzie brane przez sędziów rozstrzygających o ważności wyboru prezydenta.
No dobra, to wyobraźmy sobie taką sytuację, że jest bardzo niewielka przewaga jednego z kandydatów, jest dużo protestów wyborczych ze względu na to, że głosowanie za granicą było utrudnione i rzeczywiście no, te protesty wyborcze wskazują na to, że wynik wyborów mógłby być inny, gdyby te nieprawidłowości by nie nastąpiły. I co wtedy?
Dotychczas nie mieliśmy takiej sytuacji, ale ze względu na specyfikę tych wyborów w sumie możemy sobie to wyobrazić. W takim przypadku, jeżeli Sąd Najwyższy uzna, że wybór prezydenta jest nieważny, wybory powinny odbyć się ponownie. Marszałek Sejmu powinna je zarządzić w ciągu 14 dni od opublikowania decyzji Sądu Najwyższego w Dzienniku Ustaw.
I to byłaby pierwsza tura i druga tura, czy tylko druga tura?
To byłaby pierwsza i druga tura. Całe wybory musiałyby zostać powtórzone, rozpisane na nowo.
Co jeżeli Andrzej Duda przegra te wybory, a obóz rządzący postanowi, że wynik ten mu się nie podoba? Czy mogą w jakiś sposób wpłynąć na ten proces, biorąc pod uwagę ich obecne wpływy na przykład w Sądzie Najwyższym?
Decyzję o ważności wyboru prezydenta podejmie Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, której zasiada 20 sędziów wybranych przy udziale nowej KRS, co może w części obozu opozycyjnego budzić wątpliwości pod względem braku ich niezależności. Natomiast kilkukrotnie już się zdarzyło, że ci sędziowie orzekli nie po myśli rządzących, więc ciężko przewidzieć, co się wydarzy. Mam nadzieję, że sędziowie wezmą pod uwagę przesłanki i nie będą podatni na wpływ polityków.
Na czwartkowej konferencji prasowej w Warszawie Rafał Trzaskowski powiedział, że nie jest zwolennikiem tego, by szczepionka na koronawirusa była obowiązkowa. Jak stwierdził, obowiązkowe powinny być tylko szczepionki dla dzieci, skuteczne przeciwko innym chorobom zakaźnym. Prezydent stolicy odpowiedział w ten sposób na pytanie TVP Info, które było związane z wcześniejszą deklaracją Andrzeja Dudy. Podczas przygotowanego przez TVP spotkania w Końskich, prezydent stwierdził bowiem, że nie jest zwolennikiem jakichkolwiek szczepień obowiązkowych. Później twierdził, że jego słowa zostały zmanipulowane, a on sam mówił tylko o szczepieniach na koronawirusa. I na koniec jeszcze krótka informacja o przyszłości naszego podcastu. Ostatni odcinek w obecnej codziennej formule ukaże się jutro, w piątek 10 lipca. Później będziemy mieli krótką przerwę i wrócimy do Państwa w poniedziałek 20 lipca. Już z audycją ukazującą się raz w tygodniu, ale za to dłuższą, bardziej refleksyjną i z większym analitycznym zacięciem. Zmienimy również miejsce, w którym stan epidemii będzie się ukazywał. Przeniesiemy się do naszej medycznej audycji Remedium. Znajdziecie nas w najważniejszych aplikacjach podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie Remedium. Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek zapraszam już jutro. Nazywam się Paweł Wiejski, a dzisiejsze wydanie przygotowali ze mną Aleksandra Redzisz, Tytus Wilam, Karol Tokarczyk, Piotr Żakowiecki, Ryszard Łuczyn i Marcin Bomba. Oprawę graficzną podcastu przygotowała Małgorzata Gryniewicz, a oprawę dźwiękową i muzyczną Maciej Kurczewski. Katarzyna Szajewska zaprasza naszych gości i zajmuje się promocją podcastu. Nad produkcją i pracami merytorycznymi czuwa pomysłodawca audycji Marcin Bomba. O epidemii koronawirusa mówimy również w naszych innych audycjach. Wszystkie nasze podcasty znajdziecie w serwisach Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, na SoundCloudzie i w innych aplikacjach, w których słuchacie podcastów. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Do usłyszenia.